studio Tadeusz Łazowski, starosta powiatu bielskiego. Szczęść Boże, panie starosto.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie starosto, tak przed chwilą złożył pan taką deklarację, że w dzisiejszych czasach, to już ja sobie dodam, należy wyłącznie narzekać, bo jak się ma sukcesy, to nie jest to w dobrym tonie. A czemuż taki sarkazm, żeby nie powiedzieć czarnowictwo, przez pana starostę przebija?
Życie, panie redaktorze.
No życie jest po to, żeby pożyć. No.
Że generalnie rzecz biorąc, powinniśmy służyć, pracować, być solidni, no i dobrze wykonywać swoje obowiązki, aby nasze społeczeństwo było zadowolone. Mówię tu o wybrańcach. Mhm. To powinno się tyczyć też tych wierzchołków władzy, ale tu na dole to nie mamy szans, jeżeli jest to byle jakość czy pozoracja wykonywania tych zadań. To jest tylko do wyborów.
I mówi to starosta, który jest już czwartą kadencję starostą w Białej Podlaskiej i jeszcze na dodatek został uznany za najlepszego starostę w województwie lubelskim. A co, wygarnę panu. Tak na drodze na początek posłodzę, potem będzie już tylko gorzko. Potem już będzie tylko gorzej. Ale gratulujemy oczywiście.
Bardzo miło. Zawsze jest być docenianym czy dostrzeganym, także na pewno jest to też w moim przypadku praca zespołowa i trudno niejednokrotnie samemu, więc jeżeli ma się dobry zespół wspaniałych ludzi, którzy chcą pracować, no to i przychodzą sukcesy. Chociaż na co dzień tak słodko nie jest, jak pan redaktor podkreślił.
No nie, słodko nie jest. Zacznijmy od takiej sprawy może bardzo generalnej i ogólnej. Tak, po pierwsze, samorząd powiatowy to jest specyficzny samorząd, bo w przypadku miast, dawnych miast wojewódzkich, powielane są jak gdyby te kompetencje. Normalnie jest jeden powiat, w przypadku ziemskiego, grodzkiego panuje pewien dualizm, co powoduje pewne napięcia. Pan jest czwartą kadencję, cztery kadencje ma również prawie za sobą prezydent Czapski. Znaczy on nawet mówi, że trochę więcej, bo on tam wcześniej był wybrany. Udało się już właściwie zażegnać wszystkie napięcia, daje się rzeczywiście współpracować w miarę bezkonfliktowo. I pytanie takie naprawdę bardzo zasadnicze. Czy w pańskiej ocenie dalej należy utrzymywać powiaty ziemskie? Rozdzielając się od grodzkich.
Czy grodzkie?
Grodzkie albo ziemskie, no któreś trzeba zlikwidować chyba.
No,
w ramach tak zwanego oszczędnego państwa.
Nie wiem, na razie pojawiła się kiedyś taka koncepcja. No jest to złożone. Kwestia, kto by miał przejąć te kompetencje i do jakiej wielkości miały być powiaty grodzkie, bo to jest też pytanie retoryczne. Czy powiat grodzki, Warszawa, Lublin i miasto poniżej 100 tysięcy, czy powiat ziemski, który ma dwa razy tyle, co powiat grodzki, ludności, już nie wspomnę o terytorium.
Znaczy ja myślę, że odpowiedź jest dosyć samonarzucająca, że powiaty zostały wymyślone raczej dla dużych powierzchniowo jednostek terytorialnych.
To jeżeli tak, panie redaktorze, to jak w tej sytuacji mają się powiaty, które mają 30 tysięcy, czy...
No wiem, do kogo pan pije.
Nie, ja nie piję, bo nie mam żadnych interesów.
My nie no bo chcemy, to inne województwo.
Ale absolutnie. Ani nie chcemy się powiększać, ani nikogo likwidować, ani...
Nie, ale wie pan, ja pytam po prostu o ten konflikt, który moim zdaniem jest naturalnie wpisany.
Nie ma żadnego konfliktu. Jest bardzo dobra współpraca. Każdy robi swoje i uważam, że jeżeli miałby być taki duży powiat, to w całym kraju i zdecydowanie mniej, a większe kompetencje. Uważam, że jeżeli już, to należałoby wypełnić treścią możliwość sprawnego funkcjonowania poprzez dofinansowanie tych zadań, które mamy. Trzeba rozmawiać o kompetencjach i o tym, jak są realizowane zadania. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w Polsce nigdy nie będzie tak równo, bo to się tego tak nie da podzielić. Na zachód od Wisły demografia jest zupełnie inna, na wschód od Wisły jest zupełnie inna. Trzeba stworzyć, zawsze te powiaty na zachodzie są po prostu mniejsze i bardziej liczebne, jeżeli chodzi o mieszkańców. Dlaczego mieszkańcy są tak ważni? No bo bardzo dużo przeliczników jest na mieszkańca. Natomiast trzeba myśleć też o równomiernym rozwoju kraju i tutaj jak była taka istota co do wprowadzenia powiatów. Ja też powiem szczerze, że dzisiaj obserwujemy, że państwo powinno być inaczej zarządzane, ale to też można powiedzieć, że województwa nie do końca spełniają swoją rolę. Trzeba podyskutować, jaka jest rola sejmiku i wojewody, jakie tam są przepięcia etatowe i sytuacyjne. Co dalej z delegaturami i tak dalej. Więc nie ulega wątpliwości, że gmina jako taka, a co znowu z tymi małymi gminami? Czy zlikwidować, żeby ekonomia była, czy żeby była sprawność państwa i żeby też zabezpieczyć dla tych mieszkańców, gdzie, że tak powiem, jest już cywilizacyjnie i tak słabo. Więc państwo musi mieć pewne instrumenty. Przecież na dobrą sprawę nie ma programu wyrównywania szans rozwojowych regionów na wschód od Wisły.
No nie, no podobno jest program Polska Wschodnia, tylko wszyscy o nim mówią, nikt go nie widział. Znaczy efektów nie widział.
No, będziemy niebawem mieli kolejną rocznicę do fetowania, 25 lat odzyskania wolności, przynajmniej częściowej, poprzez te wybory, które się odbyły 4 czerwca 1989 roku. No bez wątpienia, że można powiedzieć, że samorząd szczebla gminnego i gminnego, no bo miasto, gmina, to bez wątpienia jest duży sukces. Natomiast można dyskutować o reformach, ale to nie w kontekście grodzki ziemskiej, tylko kompetencje dofinansowania, określenia w skali całego kraju, czy powierzchni, tak jak jest reforma była w Niemczech. Powiedziano, że albo się dogadacie sami, albo administracyjnie robimy, że powiat ma mieć 100 tysięcy albo minimalnie 1000 kilometrów kwadratowych.
No dobrze, panie starosto, pan jest człowiekiem z dużym doświadczeniem samorządowym, bo pan ma i na koncie bycie również na stanie na czele województwa, co prawda niewielkiego, ale jeszcze tego starego.
Ale dobrego i z sukcesami.
Natomiast jest pan również szefem jednego z największych, jeśli chyba terytorialnych, chyba największego w Polsce.
Trzeci co do wielkości.
Jednego z największych powiatów. Ale jednocześnie powiatu, który, jeśli chodzi o gęstość zaludnienia, no to już nie ma się czym tak bardzo chwalić.
Cała ściana wschodnia.
Dobrze. Panie starosto, tylko że ja nie lubię takiego, jak gdyby, toku dyskusji, od razu ja go tutaj ucinam, przepraszam. Bo rozmawiajmy o konkretach, bo pan orientuje się w realiach własnym. I tak, prawdę powiedziawszy, jest to takie typowe polskie, że zawsze mówię, a gdzieś jest gorzej, nie? A ja zawsze, ja jestem wychowany w takim środowisku, gdzie zawsze mówię, a gdzieś jest lepiej.
No nie, ja nie twierdzę, że w naszym powiecie jest gorzej.
Więc jest pan, jeśli już mówimy tutaj o gminach i o demografii, macie takie gminy, które właściwie już, o których się mówi coraz bardziej w kategoriach wymierania, bo jeśli ja rozmawiam z niektórymi z księży proboszczów, którzy mówią, słuchaj, my w zasadzie nie mamy chrztów. Ale nie dlatego, że ludzie stracili wiarę, tylko dlatego, że się dzieci nie rodzą.
I co, będą likwidowane parafie?
No pewnie w przyszłości jakieś będzie nas to czekać, ale najpierw pytanie stawiamy o samorządy, bo samorządy tracą jeden z podstawowych instrumentów finansowych, jakim jest po pierwsze subwencja oświatowa, po drugie spadają szalenie, czy też właściwie są bliskie zerowym stawki, czy ta część udział w podatkach PIT, CIT. Zostaje właściwie jakiś podatek rolny, ale coraz więcej tych obszarów to są ugory. Ma pan na te swoim terenie kilka gmin, które właściwie dziś powinien sobie chyba podać sobie pytanie, czy nie czas ich łączyć? Samorządów gminnych. I to jest trudne pytanie dla polityka stojącego na czele starostwa, na czele powiatu, ale myślę, że no warte postawienia.
Nie ulega wątpliwości, że żaden model, który był tworzony, czy którym trwamy, jest idealny. Więc na pewno tylko zanim podjęto by takie decyzje, to pan redaktor wie doskonale, że w polskich realiach zawsze są to polityczne kwestie, a nie merytoryczne.
Ale wie pan, generalnie te samorządy akurat jakoś tak ochoczo likwidowały na przykład szkoły. Ale nie miały tutaj. I dlatego ja też podchodzę do tego też tak samo merytorycznie jak one w
sytuacji. Ale proszę mi powiedzieć, jakie szkoły były likwidowane?
O, ma pan takie samorządy, gdzie właściwie są tylko i wyłącznie, jest jedna szkoła na przykład.
No ale, no, panie redaktorze, jeżeli jest trójka czy piątka dzieci, albo w szkole jest więcej, prawie tylu...
Dobrze, no, ale do szkolnictwa wrócimy za chwilę. No, jasne, obiecuję, jasne, obiecuję. Jasne. Bo pan jako starosta, jako organ prowadzący szkoły ponadgimnazjalne jest w trochę lepszej sytuacji. Ale ja rozmawiam, tutaj chcemy, żebyśmy porozmawiali trochę właśnie o tej sytuacji w całym powiecie, bo ona jest no, naprawdę coraz bardziej skomplikowana. Jeszcze 10-12 lat temu to był region, który rozwijał się z niesamowitą dynamiką. To było widać, była kwitnąca Biała Podlaska, ale to wszystko skończyło się wraz z zamknięciem granicy polsko, w tej chwili białoruskiej. Wtedy to ze wspólnotą niepodległych państw. Jak się tak skończyło, to tak się skończył właściwie ten handel i skończył się ta siła, wielka siła napędowa tego regionu. Dzisiaj naprawdę zaczynamy zadawać pytanie i to warto chyba zadawać sobie pytanie wszystkim samorządom, no, jaka będzie przyszłość tego wycinka ściany wschodniej?
Nie jestem takim pesymistą i nie uważam, że coś się skończyło. Wręcz przeciwnie, jeżeli chodzi o bilans relacji, mimo tej złożoności politycznych, to z wymianą gospodarczą jest cały czas do przodu w cyfrach. To jest w granicach 3 miliardów dolarów obecnie. A pamiętam, jeszcze za moich czasów było 1 miliard. Także natomiast jeżeli chodzi o mieszkańców i o pobyt Białorusinów, Rosjan, Ukraińców, bo też widzimy i rosyjskie tablice, to jest to sposób na życie dzisiaj dla kilku tysięcy ludzi. W Białej, Terespolu, w naszych gminach. Także może to w Siedlcach tak widać, ale ta infrastruktura potężna, która jest na wschodzie, to ona mogłaby jeszcze bardziej być wykorzystana i uważam, że dla nas, żyjących tu w tym pasie przygranicza, to zawsze te relacje, to co się dzieje na wschodzie, będą dużo ważniejsze niż to, co będzie po tamtej stronie zachodniej Europy.
Ale panie starosto, nie da się ukryć, że poszczególnych w dużej ilości gmin mamy do czynienia naprawdę z dramatycznym starzeniem się społeczeństwa. Z wyjeżdżaniem ludzi młodych niestety do Warszawy, gdzie wielkiego szczęścia też, żeby było jasne, nie ma.
Ci ludzie, myślę, panie redaktorze, że w Siedlcach jest problem dużo większy. W mieście i w okolicy.
A czemuż tak?
No, a to niech pan zobaczy na pociągi, które śmigają do Warszawy.
No, ale tutaj ludzie jednak wracają. Natomiast z Białej Podlaskiej, czy też z okolic, trzeba po prostu wyjechać i zostawić rodziców, dziadków samych.
A to myślę, że wie pan, to jest pytanie bardziej do pana prezydenta i do władz miasta. Bo...
Nie, ale to jest też również zjawisko, które widać niestety szalenie w gminach. No widać, może poza Wisznicami, gdzie...
No może poza Białą gminą też, no. Gdzie jest, zwiększa się liczba mieszkańców.
Dokładnie, no, ale to akurat wyprowadzający się z bloku do swoich domków mieszkańcy.
A to cały świat wyprowadza się z bloków do swoich domków.
Ale mówimy to o całym powiecie. No, jest to sytuacja dramatyczna, demograficzna. Co z tym fantem zrobić? Bo to raz, że to no, trzeba po prostu stwierdzić, tak jest. Ale co zrobić, żeby to zatrzymać? Czy to już rzeczywiście jest nieuniknione, że
panie redaktorze,
grozi nam wyludnienie?
Po raz pierwszy w historii Polski miasto wielkości Sopotu po prostu przestało funkcjonować. Czyli 40 tysięcy ludzi więcej umarło, niż się urodziło.
No, to wiemy.
To wiemy i to się dzieje w całym kraju. To nie jest tak, że Łódź, która miała prawie milion, a ma 750 i to są efekty skali makro.
Na razie mówimy o przewadze zgonów nad urodzinami, a nie wliczamy w tego niestety tych 2 milionów obywateli, których nie wiemy, jaka część kiedykolwiek wróci do Polski.
A to się zgadza. Tylko te kwestie, które poruszamy, mają, że tak powiem, taki podtekst większy dotyczących, dlaczego tak się dzieje, że demografia jest taka.
Co samorządy mogą zrobić?
Co my możemy zrobić? No, bez pomocy państwa i polityki takiej prorodzinnej, która by ten proces zahamowała i która by dała możliwość sprawnego funkcjonowania, szczególnie dla młodych, bo tu trzeba powiedzieć, że kwestia pracy dla młodych, ale kwestia też i zdobycia swojego mieszkania, jakiejś stabilności, stabilizacji, to jest system wielu, wielu ważnych decyzji państwa, o których się nie mówi. I wtedy jakieś zachęty, ale nie te typu becikowe, tylko premiowanie urodzeń powyżej dwóch poprzez, ja to widzę, tak, dodatkowe mieszkania, dodatkowe metraże, czy młode mamy, które decydują się.
A może
się,
po prostu dopłaty do tego, żeby te dzieci po prostu nie kosztowały tak bajońskich kwot, jeśli chodzi o puszczenie do szkoły, bo dzisiaj coraz częściej ja słyszę od ludzi, ja powiem tak, no, w mojej ocenie zamożnych, tak mi się wydaje, że oni są zamożni, bo są zdecydowanie bardziej zamożni niż ja. Ja na szczęście mam dzieci, jak to się mówi, ładnie odchowane, więc nie chodzą do szkoły. Kosztuje mnie jedno dziecko, bo już jedno się usamodzielniło. Kosztuje mnie sporo, ale daje radę, bo jest to już na studiach. Natomiast jeżeli ja słyszę, że właściwie mnie utrzymanie studenta w skali miesiąca wcale niewiele więcej kosztuje niż utrzymanie dzieciaka w szkole podstawowej, to mi po prostu włos jeży się na głowie. Ale zaczyna taka sytuacja, o takiej sytuacji mówią ludzie. I ludzie zamożni mówią, że wyprawka, ja rozmawiałem ostatnio z waszą mieszkanką, z Bielczanką, panią prezes Prokopiu, która powiedziała, że wie pan, tak w koniec września, początek października to mamy takie, przeżywamy lekkie załamanie sprzedaży w sklepach mięsnych, ponieważ ludzie muszą oszczędzać, dlatego że się wyszarpali kupę pieniędzy na wyprawki dla dzieci. To jest, jeżeli to widać, już widzi ktoś w tej branży, to naprawdę są to dramatyczne rzeczy. A pan jako były nauczyciel, myślę, że akurat ma sporo tutaj w tym doświadczeń.
Zgadza się. To bardzo cenne i ważne, że radio, katolickie radio, ale że ten temat jest poruszany i myślę, że zasługuje to na taką szersze spektrum mówienia głośno o tych kwestiach, ponieważ grozi nam kataklizm, zagrożenie bytu państwowego, bo jeżeli mówi się o tym, że w perspektywie 30 lat ubędzie nam 5 milionów mieszkańców, tylko się mówi i to tak przechodzi, wydaje mi się, panie redaktorze, że przede wszystkim rząd Rzeczypospolitej, parlament powinien się zająć merytorycznymi sprawami dotyczącymi państwa naszego i społeczeństwa, które są, nie mają podtekstu barw i większość osób w Polsce, a mamy według oświadczeń 95% ludzi ochrzczonych, więc wiara jest tu ważna. Czyli te wartości naszej wiary, patriotyzm.
Przede wszystkim trzeba zacząć mówić o tym, że generalnie, wie pan, zabezpieczyć się na przyszłość, że na nasze emerytury nie wystarczą. No może czynnik ekonomiczny będzie
przemawiał. Ale trzeba mieć
sprawne... Jak się nie będzie miał dzieci, to nie będzie miał kto nas utrzymać.
Ale musi być sprawne państwo, musi być patriotyzm, musi być poczucie służby, musi być misja. Młodzi ludzie
i wie pan, jak się pogląda telewizję, to ja widzę ten patriotyzm, tą misję. No. Tam generalnie, jak się dowiedziałem 11 listopada, że największym patriotą, współczesnym wzorcem patriotyzmu jest Michał Piruk, dlatego że walczy o prawa gejów i zwierząt, no to wie pan, no to mnie takie wzorce opadają. Jakkolwiek nie odmawiam panu Pirogowi niczego,
tylko
tam będzie, nie?
Tylko chcieliśmy demokracji, wolności i większość. I większość, niech podzielam to, niech pan Piruk czy Pieruk, jak tam go się nazywa?
Piruk.
Ma swoją tożsamość, ale nie musi się z tym obnosić po prostu.
Dobrze.
Wiele innych. No w katolickim kraju uważam, że troszeczkę to wszystko poszło za daleko i te wolności oczywiście niech one sobie będą, w swoim mieszkaniu, na swoim podwórku, ale nie na ulicy.
Dobrze. Zostawmy kwestię równości. Natomiast ja cały czas przy tej demografii. Pan jako właśnie szef samorządu, który jest w strefie tak zwanej przygranicznej, gdzie mamy do czynienia ze spadkiem, czy też z po prostu szalonymi wyjazdami, gdzie coraz częściej dociera wreszcie do samorządów to, co ja im próbowałem mówić już od ładnych paru lat, że jeśli nie będzie młodych rąk do pracy, to nie będzie żadnego potencjału, żeby tu się znajdowali nowi jacyś inwestorzy, bo nikt nie będzie przychodził i dla nas, panie starosto, z szacunkiem dla naszego wieku, ale dla nas nikt nie będzie budował fabryk. Bo my już nie jesteśmy tutaj w żaden sposób atrakcyjni dla tak zwanych inwestorów. Więc może emigracja. Macie w Białej Podlaskiej, mamy w Łukowie ośrodki dla uchodźców. Może to jest rozwiązanie? jakkolwiek z wielkimi znakami zapytania. Ale tu pytam pana, jak z pańskich doświadczeń i obserwacji.
To znaczy, chciałbym powiedzieć o tym, jakie uprawnienia ma samorząd w tych istotnych sprawach dotyczących życia publicznego. Przecież samorząd ma sprzyjać, czy stwarzać warunki do tego, aby rozwój gospodarczy. Dzisiaj w Polsce trzeba budować fabryki, trzeba budować zakłady, trzeba zmienić filozofię podejścia do przedsiębiorców, trzeba zreformować powiatowe urzędy pracy, może nie tyle powiatowe urzędy,
one mają być,
co środki, które trafiają, bo one mają trafiać tak samo jak w służbie zdrowia, bezpośrednio do pacjenta, czy tak samo tutaj do przedsiębiorcy, który potencjalnie dostanie pewne ulgi czy zachęty do tego, żeby zwiększyć produkcję czy zachęcić. Natomiast słyszymy o sukcesach polskiej żywności. Żywność czy każdy produkt przetworzony, opakowany jest już droższy. Natomiast sam surowiec jako surowiec, czyli jeżeli sprzedajemy jabłko, a sok z tego jabłka czy mus, czy drzem, czy jakieś inne rzeczy, to właśnie chodzi o to, że trzeba wykorzystać ten potencjał, który jest, który mamy. No i też, tak jak Węgrzy, troszeczkę się postawić w Unii Europejskiej i zacząć swoją politykę narodową, czyli to, co mamy, bo dzisiaj widzimy, a mamy bardzo dużo mądrych osób i przysłuchując się, czy uczestnicząc w takich rozmowach, dyskusjach, politykujemy, ale też nie ma koncepcji, niezależnie od rządu, mówię, bo tutaj nie chciałbym wchodzić w jakieś aspekty polityczne, bo strasznie tutaj podzielono Polaków i to też media robią. Nie mówię o katolickim radio, ale niestety. Dzisiaj potrzeba nam mądrych ludzi na wszystkich stanowiskach. Mądrzy ludzie się dogadają. I obojętnie dzisiaj rząd, który rządzi, ma być propaństwowy. Ma działać i ma być rozliczany. W Polsce zniszczono autorytety, ale zniszczono też odpowiedzialność. Za nic w Polsce się nie odpowiada. To jest bardzo niedobre. Trzeba wykorzystać ten wielki potencjał intelektualny, ale również surowcowy. Jesteśmy krajem, który ma bardzo wiele bogactw i tu od razu zniknęłyby te problemy dotyczące tych 2 milionów bezrobotnych w Polsce i tych 2 milionów, które wyjechały. 4 miliony ludzi. To jest olbrzymi potencjał. No można mówić o jakimś tam procencie od 3 do 5% bezrobotnych, którzy ze zrozumiałych względów...
Z natury rzeczy, tak zwane zdrowe bezrobocie.
Oczywiście. Natomiast ten wielki potencjał intelektualny na emigrację wyjechali najzdolniejsi, najbardziej kreatywni ludzie, którzy tu zostali wykształceni, tu dostali dobry fundament i z nadzieją należałoby oczekiwać, że po tych swoich doświadczeniach, po zarobieniu jakichś oszczędności tam, po zapoznaniu się z językiem, z kulturą, będą tutaj tworzyć. Gdyby takie mechanizmy były, że można zakładać firmę, która zajmie się wieloma sprawami. Proszę zobaczyć, jak wygląda struktura w Polsce gospodarki. Mamy przemysł, który tam stanowi to i owo. Usługi, sfera zupełnie praktycznie to, co jest siłą zawsze, ta średnia klasa w każdym kraju i rozbudowane rolnictwo, nie mówię o mieszkających ludziach na wsi, tylko pracujących w rolnictwie. Tylko teraz, gdyby uregulowano to, że będą duże, wielkie fermy czy gospodarstwa, to
wszystko do tego zmierza.
To, ale to z kolei potężna liczba ludzi zostanie zwiększona o bezrobocie, bo no to jest tak, no, jakby utajnione.
Ale wie pan, no to tak.
Rozmawiamy,
to się
panie
dzieje.
Redaktorze, o sprawach, które w większości dotyczą rządu Rzeczypospolitej, natomiast samorząd, realizując swoją misję, powiem panu tak, że obserwując to z perspektywy i swojej gminy, Konstantynów, gdzie się urodziłem, gdzie mieszkam od początku, tylko przerwy na edukację, To jest skok cywilizacyjny tutaj całego wschodu, jeżeli chodzi o infrastrukturę, o obiekty.
Ale wie pan, mimo wszystko, no owszem, no, ktoś mówi, no jest jakiś, jest lepiej.
Zgadza
no,
się, pobudowano szkoły, a nie wie ma pan, kogo uczyć, pobudowano no obiekty.
Właśnie, no to jest pobudujmy, szkoły, teraz,
hasło niech będzie przetwórnia, zakład przetwórstwa w każdej gminie.
No ale ja wie pan, ja rzuciłem 3 lata temu takie hasło, na ale które nikt nie zareagował. Nie, takie hasło, skoro nie ma pracy, to pozwólmy, to dajmy tanią działkę na to, żeby sobie każdy mógł ten dom zbudować. Wykorzystajmy. Dla młodych ludzi. Jeśli nie możemy im dać pracy, dajmy im przynajmniej tanie mieszkanie. Wszyscy mówili, no tak, fajny pomysł, ale nikt właściwie nie kiwnął palcem, żeby spróbować przeznaczyć, nie wiem, 1 hektar ziemi, która jeszcze należy do samorządu, żeby można to było bardzo prostą sprawą załatwić, dzieląc działki, zaznaczając, że jeżeli w ciągu 5 lat ta działka nie zostanie zagospodarowana, zaznaczając, że musi być wykorzystana na budowę jakiegoś domu, że musi być później w ten dom zamieszkały i tak dalej, bo inaczej będzie trzeba zapłacić wartość rynkową tej działki. To wszyscy mówią, no fajny pomysł, tylko nikt nie zrobi. Ja wiem, dlaczego nikt nie zrobił. Bo w wielu samorządach jest tak, że jak się przejrzało ostatnie 15 lat, kto nabywał gminną i samorządową ziemię w najatrakcyjniejszych miejscach, no to ręce opadają. To jest w jaki sposób ta ziemia zbonifikowana gdzieś tam przechodziła. I wszystkim zależy na tym, żeby ta ziemia miała jak najwyższą wartość nominalną, chociaż nikt nie chce jej kupić dzisiaj za 100 zł za metr kwadratowy, a takie ceny, wie pan doskonale, ile w Białej metr kwadratowy ziemi budowanej kosztuje. To są bańskie pieniądze. Każdy się dziwi, skąd te pieniądze brać na to.
No, ale nie wiem, jak często pan jest w Białej, ale wystarczy ostatnie tygodnie nawet, jak wiele się zmienia, jeżeli chodzi o te stare budynki.
Nie, często bywam w Białej, podziwiam, że ładne miasto. Dobrze, no. Panie starosto, jedźmy, dobrze, bo czas jest nieubłagany, a ja mam kilka takich spraw.
Zwłaszcza, że poruszamy to, co nie jest kompetencją powiatu.
Ale ja chciałbym właśnie z panem rozmawiać, bo pan ma doświadczenie samorządowe i po prostu też wymagam od naszych gości, bo to jest audycja, która nie tylko skupia się na Białej.
Ale ja z przyjemnością i w innych.
Dobra, to teraz sprawy typowo waszego powiatu. Podobno starostwo będzie marnym gospodarzem nad prywatnymi lasami. Gorszymi niż nad leśnicy. Leśnicy krzyczą.
No to poczekajmy. Dajmy zacząć.
No bo to opozycja też protestuje.
No, zostaliśmy, że tak powiem, przyparci do muru i to nie była... Ja w dalszym ciągu uważam, że najlepszą formułą było to, że te zadanie byłoby w nadleśnictwach, ponieważ są to najlepiej przygotowane jednostki, służby. Wcale się do tego nie rwaliśmy, ale w doborze tych, w większości myślę, że będą to osoby, które wykonywały te zadania. Mhm. Nie ma mowy o tym, żeby zadanie to realizowała osoba, która nie ma przygotowania i wykształcenia związanego, czyli albo średnie, albo wyższe, leśnicze. To no i jeżeli będzie to taka sytuacja, bo jest ileś osób też zwolnionych w nadleśnictwach i przejdą te postępowanie konkursowe, nic nie stanie na przeszkodzie, że będą te osoby, które pracowały do tej pory, a więc to będzie przyłożenie tak jakby zadania z kieszeni do kieszeni.
Potrzebne to komu? Do szczęścia?
Ale to
źle
nie
było?
Ale to nie my, żeśmy to
wywołali. Ale to źle było? Tak.
Ale to jest do ministra środowiska.
Tego zdemisjonowanego czy wcześniejszego?
No chyba do tego, no. No ale ten nowy na pewno nie cofnie tego, no bo apelowaliśmy o to.
Dużo chcecie zarobić na tych gruntach w Grabianowie? Które macie podobno do sprzedania?
Zobaczymy. To już sprzedajemy grunty w Grabianowie nie od dzisiaj. Mhm. Zarobiliśmy do tej pory ponad...
Mówię, że teraz co te najlepsze, z najlepszych.
Tak?
Tak, no tak słyszałem.
A to może zachęca pana redaktora do zakupu.
Nie, nie stać mnie, zdecydowanie. Jesteście za drodzy. Nie płacą mi tak dobrze, żebym jeszcze dojeżdżał tutaj. Nie da się tak.
Dlaczego? Może być katolickie radio Biała.
No pomyślimy.
No
może da się coś zrobić. Podobno wam zwiększy się liczba szabel w koalicji. Prawda to? Po decyzji posła Abramowicza.
No, powiem tak, że każda formacja ma swój program, swoich liderów i powiem, że bywało lepiej już w mojej pracy samorządowej. Było tak, że miałem wszystkie głosy opozycji. To teraz jakoś tak dziwnie w ostatniej kadencji, że na Radzie Powiatowej głosuje się, żeby być przeciwko absolutorium.
No dobrze, no ale się dwóch wstrzymało i wyleciało.
No, nie wstrzymało, zagłosowało za.
No dobrze, no za, dobrze.
Ale to nigdy tak nie było, że wyrzucano za to. Nie sądzę, że to
no,
za to.
No ale taki jest oficjalny powód, no, który podaje pan poseł Abramowicz. No to jaki pański ocenie jest to powód? No dobrze, co było powodem, no, że pan Uściński, były członek zresztą Polskiego Stronnictwa Ludowego. Już teraz nie PiS-u również. Został pozbawiony.
No ja jestem zadowolony z głosowania pana Uścińskiego, jego ostatnich zachowań, oby to w dalszym ciągu tak było. Natomiast nie zgadzam się z tym, co powiedział pan poseł Abramowicz, bo to jest krzywdzące i niesprawiedliwe w ocenie tego, co się robi w powiecie przy takim budżecie.
No ale pan poseł Abramowicz jako opozycja ma prawo...
W parlamencie niech
prawo nie podobać. No panie starosta.
Ale w parlamencie niech tam opowiada, niech się wykazuje.
W Polsce jest ogólna moda, no, że...
Tak, ale żaden z posłów nigdy w 15-letniej historii samorządu nie ingerował tak po prostu jak w wypowiedziach czy w działaniach, także...
No ale nie odnawiajmy prawa do tego, że ma do tego pełne prawo. Zresztą pan senator Bierecki też od czasu do czasu kieruje do was jakieś monity. Przysyłają kopie, więc...
Senator Bierecki pokaże, spotka z ludźmi, to może... To tak...
No on się spotyka, no, z tego co wiemy. No, przyjeżdża od czasu do czasu.
Odpowiadamy na wszystkie zapytania czy wątpliwości pana.
Ale mam pytanie,
senatora.
Czy przyjmiecie z powrotem pana Uścińskiego do...
No zobaczymy, dlaczego mamy nie przyjąć.
Dlatego pytałem o tą liczbę szabel w koalicji.
No jakby silna pozycja koalicji i jeszcze silniejsza o kolejne głosy, to radość. Ja uważam, że powiecie, polityka nie powinna mieć takiego charakteru. Powinniśmy przede wszystkim dzielić się na dobre rozwiązania i mniej dobre. Merytoryczne, jeżeli jest merytoryczna dyskusja, to ja przyjmuję każde warunki od każdych osób. I nigdy nie było u nas takich podziałów w powiecie. Ja starałem się zawsze, prosiłem i apelowałem o to, żebyśmy zawsze byli radnymi powiatu i służyli temu powiatowi. Ponieważ, panie redaktorze, no z takich dyskusji ostrych, czy jakichś polemik, pieniędzy nam nie przybędzie. No. Budżet jest taki, jaki jest. Natomiast możemy go bardziej racjonalnie wydać. I jeżeli jest to zgodne z... Dzisiaj ważne jest...
Jesteście jednym z nielicznych powiatów, który się samo ograniczył, jeśli chodzi o diety. No. Też zdaje się, że w zeszłym roku, czy dwa lata temu tak było?
No, to wszystko jest też ważne, chociaż jakby te kwestie finansowe z dietami to nie są wielkie pieniądze, uwzględniając cały budżet, także...
No, ale ludzie patrzą, no, i liczą.
Patrzą, oczywiście, liczą, że patrzą,
wam.
No ale niech wystartują w wyborach i mają szansę być radnymi różnych szczebli, także...
No dobrze. 4 kadencje za panem. 5 też?
Planowana? Zobaczymy.
Planowana?
Ja jeszcze czuję, że mam pewne rzeczy do zrobienia, także...
4 lata temu o tej porze to mówiło się o różnych wariantach, że w samym nawet PSL-u, ale to zdaje się, że pierwsza końcówka kadencji, kiedy nie słyszę o konkurentach dla Łazowskiego, czyli co...
Zobaczymy.
Spacyfikował pan?
Nie, panie redaktorze. Ja myślę, że miejsca i w Polskim Stronnictwie Ludowym...
Jakoś tak
i,
młode wilki nie... Ale też jakoś tak
jest dużo, dużo pracy dla wszystkich, którzy chcą i na pewno wszyscy znajdą tę pracę. Natomiast jest to też praca zespołowa, bo takie wyniki w powiecie... Ja mogę mieć satysfakcję z tej kadencji, bo... przy tej mizerii, bo nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, tutaj bardzo istotnej i myślę, że pan redaktor to wie. Służba zdrowia, pomoc społeczna, oświata, budownictwo drogowe, obsłużenie 115 tysięcy ludzi, wyposażenie ich w niezbędne dokumenty. To jest olbrzymie zadanie. Szpital mały, niespełna 140 łóżek i 200 osób, na plusie. 4 domy pomocy społecznej w standardach europejskich po...
Czy mówi pan o szpitalu w Międzyrzecu?
Tak. I mówię o 4 domach, którymi się opiekujemy. 3, którymi jesteśmy organem prowadzący. W Kodniu jest brat Alberta, ale jest też w dużej symbiozie z nami. Dom dziecka, ten klasyczny 3-rodzinne domy dziecka, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, masę dokumentów, ten olbrzymi organizm, który funkcjonuje, ta bardzo dobra współpraca z samorządami, bardzo dobra współpraca z samorządem.
I ten potwornie brzydki gmach starostwa. Kiedy wy się zafundujecie sobie coś może mniejszego, ale bardziej gustownego? Bo...
Panie redaktorze, to jest nasze nieszczęście, że my nie mamy siedziby. Ale to wiele,
no i
wiele...
prezydent Czapski zawsze mówi, że jesteście u niego.
Oj, to nie od dawna, nie od tak dawna. Ja myślę, że uszczęśliwimy go i będzie miał to na własność, także...
Nie, no bo to jest strasznie kosztochłonne.
Bardzo. No myślę, że dla pana prezydenta też, jak się okazuje.
No to pan prezydent po prostu pewnie wynajmie parę buldożerów i zrobi tam porządek.
No tak, tylko że to...
No to się zdaje, funkcjonalność tego gmachu.
No niestety, takie są realia, że te budynki, ale... Takie budynki powstały we wszystkich miastach
wojewódzkich. Ja mogę o coś zapytać?
Śmiało.
W związku z tym budynkiem. On ma jedną wadę. Taką, która jest dla mnie potworna. Która mi się zawsze będzie kojarzyła, żebyście, nie wiem, jak go odmalowali, wymalowali to na, jeśli ona nie będzie. Czy można coś zrobić, żeby zapachy ze stołówki tak nie roznosiły się?
To pan dawno nie wiem. Stołówki nie ma już od 2 miesięcy.
No to 2. No to 2 mnie by nie było. No.
Ale mogą być inne zapachy, no, prawda?
Tam, jest, tam po prostu generalnie jakoś tak się wchodziło strasznie, jak do kuchni pani Zosi u mnie na wsi, jak się przychodziło po mleko.
Ma pan rację, że ten budynek nadaje się do wyburzenia. W ogóle jakakolwiek forma remontu jest długofalowo nieopłacalna. Natomiast dzisiaj nas nie stać na wybudowanie nowego obiektu, a nie mamy innej opcji. Natomiast na pewno staniemy przed takim wyzwaniem, tylko kwestia, jak to systemowo rozegrać. Jest kilka pomysłów. Czy to na zasadzie deweloperstwa, czy budowania po prostu. No, dzisiaj nie możemy skorzystać ze środków unijnych na budynki administracyjne. I to jest. Gdyby taka
możliwość... I w następnej perspektywie też nie.
No, zgadza się, dlatego...
Chyba, że byłby to zabytek.
Dlatego też oszczędność, no chyba, żebyśmy coś dostali od miasta, czy kupili względnie takiego, co by dało się wyremontować, czy przeznaczyć na ten cel. Mhm. To taka wersja oszczędnościowa. Najlepiej byłoby dzisiaj wybudować coś takiego mniejszego, skromnego, funkcjonalnego, które by spełniło oczekiwania.
A taki fajny szpital był. Radziwiłłowski. I teraz proszę bardzo, no Misericordia Christi.
To się cieszymy, że ta szlachetna funkcja jest tego obiektu. To tutaj bym nie żałował. Jest masa innych możliwości.
Dobrze. To ostatnie pytanie, bo no niestety kiedyś w Białej tak było i to jakoś zanikła ta tradycja. Pamiętam, z przyjemnością jeździłem na takie spotkania, które jeszcze kilkanaście lat już w ogóle nagminnie były realizowane, robione. Spotykaliście się w gronie samorządowców, spotykaliście się, zbieraliście sobie tam, kazaliście przywieźć od czasu do czasu swoim posłom coś, kogoś z Warszawy. Stawiało się, pamiętam, też mi się chyba ze 2 razy nawet zdarzyło moderować takie spotkania. I wymagaliście, no potrzebujemy tego, tamtego. Dziś chyba największym wyzwaniem dla Białej i to, co jest konieczne i tego się nie da uniknąć, wracamy do tego nieszczęsnego tematu rozwoju, no, może nie demografii, jakkolwiek, no, tu będę ciągle stawiał pytania i panie starosto, tego pytania o uchodźców, o repatriantów, o możliwość jak gdyby osadnictwa na nowo, takiej nowej kolonizacji tego niektórych terenów, będę jeszcze pytał. No ale ten mały ruch graniczny. Nie da się naprawdę wymusić i pan jeździ bardzo często, ma pan doskonałe kontakty na Białorusi poprzez to. Istnieje tylko z Polonią. Nie da się niczego naprawdę zrobić, żeby pan Łukaszenko pojął, że to jest również w jego interesie?
No to jest bardzo ważne. W ogóle powiem tak, że z racji swojej funkcji poruszyliśmy masę tematów dotyczących miasta. Jest jakby starostwo grodzkie, czyli pan prezydent. Natomiast granica, ta wielka infrastruktura, która może przynieść olbrzymie korzyści daleko dalej niż Terespol czy Biała. Bo nawet mówiąc o Białymstoku, tym trójkącie Białystok-Siedlce-Lublin. To jest olbrzymia szansa i Białorusini myślę, że to rozumią, bo dla nich to jest takie okno. Tu też jest ważny aspekt studentów właśnie ze wschodu.
Jest wiele, wiele zrobić, żeby tą Białoruś przymusić do aktywności.
Ale to nasz MSZ i trochę inna polityka. To my musimy otworzyć się.
Ale co mówią Białorusi, kiedy pan jest na Białorusi? Spotyka się pan z tamtymi, oni chcą, nazwijmy to, samorządowcami?
Tak, oni chcą przyjeżdżać do nas. Oni mówią o problemach z oczekiwaniem na wizę.
No ale dlaczego Łukaszenka nie chce podpisać tego, ratyfikować?
Ale my nie patrzmy na Łukaszenkę, tylko róbmy swoją politykę. Dlaczego nie możemy zwiększyć obsady w konsulatach, czy wynająć dodatkowe pomieszczenia i uprościć procedurę
wizową? No to zróbcie takie spotkanie, tak jak to grzewiej bywało. Zaproście, no ja rozumiem, że Radosław Sikorski, no to za wysokie, za niskie te nasze progi tutaj, no żeby przekroczył Wisłę.
Konstytucyjny minister.
Nie pamiętam, żeby jakoś tak umoczył nogi i po tej stronie Wisły się pokazał. Ja się jakoś tak nie spodziewam. No co prawda był tutaj miejscowy Jan Borkowski, ale poszedł na placówkę dyplomatyczną, a szkoda, bo on zdaje się, że za to odpowiada, za tą ratyfikację, za to doprowadzenie.
No ale tak, ale gdy pracował, to nie zdążyliśmy jeszcze i został, że tak powiem. To jest bardzo ważne.
No, to jest poseł Stefaniuk, jest poseł Zmijan, jest...
Natomiast myślę, że tutaj repatriacja, to pan doskonale wie, jak to Niemcy zorganizowali, zabrali praktycznie wszystkich swoich obywateli z Bałkanów, z Kazachstanu, tych republik nadbałtyckich. U nas się mówi, że są potrzebne pieniądze. Staniemy przed takim dylematem, ale też nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tych ludzi zabierać.
Ja nie mówię o ludziach, są po prostu...
Może im pomóc, ale polityka...
Ja nazywam to nową kolonizacją Polski, tak jak to było czy też prawobrzeżnej Polski, tak jak to się działo w XII i XIII wieku, bo do XII i XIII wieku te tereny to były przede wszystkim piękne puszcze i lasy, i mnóstwo uciekinierów, którzy, czy też tak zwanych wolnych ludzi, z różnymi tam przeszłościami, którzy zaczynali kolonizować, ale dopiero w XII-XIII wiek to się zaczęła rasowa kolonizacja.
Myślę to, że jesteśmy ekologicznie czyści, że jest ta demografia, tak jak pan powiedział, to są też pewne atuty, że tu nie ma takiego tłoku. Tu powinniśmy mieć jeszcze...
Ale coś za dużo luzu mi się robi, panie starosta.
Nie. Chodzi o zupełnie inne obszary. O preferencje właśnie w przetwórstwie rolno-spożywczym, o produkcji ekologicznej żywności, o agroturystyce, o turystyce, o pobudzaniu życia pielgrzymkowego. Te piękne sanktuaria, które dobrze, żeby nie tylko z diecezji...
One są i nikt nam mi tego nie zabierze. No.
Są i są coraz lepiej wyposażone do przyjęcia pielgrzymów. Są coraz lepsze drogi. Tylko my potrzebujemy takiego otwarcia i wsparcia.
My potrzebujemy młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy dadzą i energię, i jednocześnie będą wielką zaletą, wielkim magnesem do przyciągania.
Potrzebujemy
tutaj
młodych ludzi. 2 milionów mamy poza granicą i 20 milionów mamy polskiej Polonii, diaspory, z którą nigdy nie potrafiliśmy się dogadać, żeby z tych 12 milionów z Ameryki chociaż milion tu przyjechało. Spokojnie,
ale,
nawet...
Ale po co oni mają tu wracać, jak to jest gorzej niż tam?
No jak? Do ojczyzny. Do ojców. Do ziemi swojej.
Ale my jesteśmy świetni, jeśli chodzi o patriotów, jak my mamy jakiś bat. No to jesteśmy patriotyczni.
My musimy, panie redaktorze, pracujmy nad tym. Pracujmy w domach swoich, w szkołach, wszędzie.
No, to likwidując historię praktycznie. No,
ale kto ją likwiduje?
No minister Hall, minister Szumilas i jak patrzę na minister Kluzik-Rostkowską, to też nie spodziewałem się zbyt wiele.
No to może postawmy jakieś pytania przy okazji tych ważnych decyzji, kiedy mamy długopis w ręku.
No dobrze, ważna decyzja, to muszę, że musimy kończyć, bo czas się nam kończy. Tadeusz Wiśban, to mi zasugerował pan właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ja tutaj tego pana imiennika zwykle tutaj rozstrzeliwuję za wszystkie działalność Ministerstwa Edukacji. Zresztą pana kolegę partyjnego. Tadeusz Łazowski, starosta powiatu bialskiego. 4 kadencje, czy piąta, jak państwo słyszą, no nie rezygnuje.
Spróbujemy.
Spróbuję. Był naszym dzisiejszym gościem. Spokojnie, to tylko rozmowa.